popołudniowy program w Radiu RMF 24. Zaczynamy, tak jak sugerowałem, od pierwszego podsumowania rosyjsko-białoruskich ćwiczeń pod nazwą Zapad 2025. Przypomnijmy, że te manewry rozpoczęły się w piątek, a dziś we wtorek 16 września to jest ostatni dzień tych ćwiczeń na poligonach. Ukraińskie media przekazały, że rosyjska armia prowadzi działania szkoleniowe w ramach Zapad 2025 na Białorusi oraz w dwóch własnych okręgach wojskowych, moskiewskim i leningradzkim, w tym także w obwodzie królewieckim. Wczoraj przeprowadzono testy systemów artyleryjskich o kalibrze 152 mm w obwodzie królewieckim z wykorzystaniem doświadczeń z tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, czyli po prostu z inwazji w Ukrainie. Wczoraj doszło również do nietypowej wizyty amerykańskich oficerów na tych manewrach. No to dużo tematów jest do omówienia, zatem z przyjemnością witam na naszej antenie pana generała Leona Komornickiego, byłego zastępcę szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Panie generale, czy jak pan patrzy na to, co wydarzyło się w ciągu tych kilku dni, jeśli chodzi o te ćwiczenia Zapad, to może pan tak z czysto wojskowego punktu widzenia ocenić, że tutaj nic niepokojącego się podczas tych manewrów nie wydarzyło?
No, bardzo dużo rzeczy się wydarzyło niepokojących. Wojny, w ogóle działania armii rosyjskiej i te ćwiczenia trzeba zawsze oceniać w kontekście rosyjskiej sztuki operacyjnej. To jest i strategii militarnej, to jest fundamentalna rzecz, bo my nie możemy oceniać tą według naszego podejścia, według własnego widzimisię. Nam się tak wydaje, że to, tamto, tak to powinno wyglądać. No tak to nie jest. Przede wszystkim właśnie w oparciu o znajomość rosyjskiej sztuki, strategii sztuki operacyjnej powinniśmy oceniać to, co się stało. A ćwiczenia Zapad są częścią konwencjonalną wojny hybrydowej, którą Rosja prowadzi przeciwko Europie, krajom NATO. To jest część tej wojny. Co jest część wojny? To nie jest jakiś wysublimowany epizod i oderwany od tego, co się w tej przestrzeni dzieje od 20 paru lat. To jest kolejny etap wojny hybrydowej, która przeszła z rozpoczęciem agresji na Ukrainie pełnoskalowej. Drugi właśnie etap, to jest etap destrukcji, destabilizacji. Tak to Rosjanie definiują. Mamy poza sobą etap, który trwał prawie 20 lat, etap demoralizacji tej wojny hybrydowej. Mhm. A teraz jest etap destrukcji. Właśnie te ćwiczenia są częścią konwencjonalną tejże wojny hybrydowej. Tak jak wojna w Ukrainie też jest częścią. A, no ona jest też, te ćwiczenia są spójne z wojną. Nie można rozpatrywać w oderwaniu od tej wojny. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie w tym ćwiczeniu, po pierwsze, oni przećwiczyli warianty związane z tym, z atakiem na kraje nadbałtyckie. Temu to było wszystko podporządkowane. Zademonstrowali odpowiednie zdolności, które posiada armia rosyjska wraz z armią białoruską do przeprowadzenia takiegoż ataku, zgromadzili niezbędny potencjał i siły. I co tu zademonstrowali? Co tu było widoczne z punktu widzenia wojskowego? Po pierwsze, przetestowali czy odćwiczyli antydostępowość, wykonując zamiast na Bałtyku, na Morzu Barentsa, te uderzenia za pomocą bombowców strategicznych, migów Su-34, czy też samolotów też strategicznego przeznaczenia, myśliwców 31 i bombowców strategicznych T-22. One właśnie poprzez wykorzystanie także rakiet balistycznych Cyrkon, naszych Kinżałów tam, innych systemów, które demonstrują swoje zdolności zbudowania pewnej strefy, która będzie wykonana w wypadku takiego ataku. Czyli żeby siły natowskie nie mogły podejść, zgodnie z planem udzielić pomocy krajom bałtyckim, gdy taki atak nastąpi. I kolejna rzecz, atak na ten za pomocą dronów, jeżeli chodzi na terytorium Polski. To też trzeba odczytywać jako właśnie fazę przejścia od wojny hybrydowej do wojny działań pełnoskalowych w tym obszarze, jeżeli chodzi o atak na kraje bałtyckie. Jednocześnie to jest demonstracja swoich zdolności, biorąc pod uwagę, że wschodnia flanka NATO nie ma zbudowanej dostatecznej obrony powietrznej, taki atak będzie wykonany. I to wykonanie za pomocą dronów obnażyło słabość nie tylko naszej obrony powietrznej, brak systemów i potencjałów. Dopiero teraz powstaje Straż Wschodnia, czyli taki plan, można powiedzieć, na kolanie, bo Europa i my nie mamy strategii przeciwdziałania wojnie hybrydowej rosyjskiej i nie mamy zdolności też i nie reagujemy w sposób adekwatny do eskalowania tej wojny. I to te działania też w tej przestrzeni należy tak odbierać.
Panie generale, bo tutaj pytanie, to co pan powiedział, brzmi w taki sposób, że no, to jest kolejny etap tej eskalacji, nazwijmy to, działań zbrojnych w Europie. Czyli no, tak, aż się prosi zapytać o to, czy można sobie wyobrazić kolejny etap po ćwiczeniach Zapad. No,
panie redaktorze, właśnie Rosjanie zademonstrowali, że są gotowi prowadzić jednocześnie wojnę w Ukrainie, tak ona trwa, posiadają odpowiedni potencjał i zdolności, jednocześnie to wcale nie przeszkadza, nie osłabia, mają zdolności do przeprowadzenia w tym samym czasie ataku na kraje bałtyckie. O tym mówi naczelny dowódca wojsk NATO w Europie, generał amerykański, który nie tak dawno był w Polsce i ostrzegał, że Rosja może za 2 lata taki atak przeprowadzić, równocześnie połączony z atakiem chińskim na Tajwan, taki atak na kraje nadbałtyckie. Tak, bo to jest jeden dzień operacji, praktycznie rzecz biorąc, taki pełnoskalowej. To nie będzie. I pytanie, czy Europa będzie w tym czasie gotowa. NATO będzie gotowe, żeby zareagować, przyjść z pomocą krajom bałtyckim. To jest taka demonstracja. Temu też towarzyszyły takie lajtowe, można powiedzieć, narracja w tej przestrzeni właśnie informacyjnej, bo tutaj trzeba oceniać, co się tu działo. No przecież, że to nikomu nie zagraża, że to Rosja chce tylko demonstrować te zdolności obronne, co jest oczywiście nieprawdziwą narracją i cały czas prowadzącą na błąd. Jednocześnie to, co trwało w trakcie przygotowań i co było demonstrowane w postaci takiej konwencjonalnej, towarzyszącej tej wojnie hybrydowej, właśnie ataków tych pojedynczych dronów na terytorium Polski, sabotażu, podpaleń i tak dalej, presji, no różnego rodzaju zjawiska tutaj, które miały miejsce w tym czasie. To są sygnały, że właśnie te zdolności rosyjska armia oraz białoruską posiada. Jednocześnie na terytorium Białorusi trwają przedsięwzięcia przygotowawcze do tego. Tam instalują się właśnie systemy rakietowe rosyjskie, nosiciele broni jądrowej, składowane jest w Łowice, montowane są systemy, czy baza, która posłuży do zamontowania, czy zainstalowania system orecznikowa, który jest najbardziej groźnym systemem dzisiaj, póki co nie ma żadnych antysystemów, który by podołały temu zagrożeniu i tak dalej z powietrza. Więc to wszystko, masę różnego rodzaju przedsięwzięć, które w tym czasie trwają. Ale są elementy, które ma sprawdzić, jak to wszystko jest przygotowane, nawiązać współdziałanie i przeprowadzić demonstrację swoich zdolności. To wszystko wybrzmiało. W związku z tym nie oceniajmy tego tylko z punktu widzenia oderwanego, można powiedzieć, epizodu czy działania, które są ćwiczenia Zapad, to widzieć trzeba w kontekście. I jeżeli ćwiczenia do tego Zapad 21 tuż przed agresją, tą pełnoskalą w Ukrainie, służyły właśnie tej napaści, to ćwiczenie jest podporządkowane kolejnej fazie działania rosyjskiej machiny wojennej, bo póki co ona jest sklecona i będzie ją ciężko zatrzymać. I Rosjanie czy Putin zdają sobie sprawę z tego, że to trzeba wykorzystać. A istnieje luka taka czasowa, gdzie Europa jest jeszcze niegotowa, NATO jest niegotowe, żeby się przestawić skutecznie i trwa wojna w Ukrainie, czyli trzeba pomagać. Tak,
tak, tak.
Decyzje europejskich sojuszników, mimo że Trump zmierza do tego, żeby jak najszybciej tą wojnę zakończyć.
Panie generale, tutaj jedno pytanie, o tym kontekście, o którym pan powiedział, że armia rosyjska jest gotowa do tego, żeby, no, mówiąc takim językiem chyba wojskowym, uruchomić coś w rodzaju drugiego frontu, czyli jakby przygotowania do tego natarcia w stronę państw nadbałtyckich, ale często się słyszało podczas komunikatów związanych z wojną w Ukrainie, że Rosjanie mają już resztki sprzętu, że ściągają stare czołgi gdzieś tam z Dalekiego Wschodu. Czy to wszystko jest trochę taka zasłona dymna, bo oni ciągle mają takie zdolności bojowe, że mogą spokojnie, no mówiąc wprost, działać na dwa fronty, ukraiński i ten kraj nadbałtyckich?
Bezwzględnie tak. Dzisiaj Rosjanie, no tym mówią Amerykanie, przecież ja ten wywiad amerykański takie informacje definiuję. Oczywiście temu towarzyszy ukraińska dezinformacja, bo Ukraińcy są za tym, żeby pokazać, że Rosja lada przegra. To jest ich w interesie, żeby takie formułować w tej przestrzeni dezinformacji. I też towarzyszy rosyjska temu dezinformacja. No, jest totalny zalew. To jest, co się w przestrzeni informacyjnej dzieje, że to jest przerażające. A my nie mamy antidotum. Na to też nie ma żadnej zdolności, żeby nie tylko przed tym się bronić, właśnie tą wojną hybrydową, czy wojną informacyjną, która już trwa, panie redaktorze, ponad 20 lat. Tak? Mm-hmm. Ona, tak. Powtarzam, przeistoczyła się w drugi etap, z etapu demoralizacji w etap destrukcji, destabilizacji, a kolejnym etapem po 5 latach może być etap kryzysu i zarządzania tym kryzysem. To jest trzecia faza tej wojny hybrydowej, która może przystoczyć właśnie wojnę konwencjonalną przeciwko państwom NATO, czy właśnie krajom nadbałtyckim, bo to jest pięta Achillesowa w NATO, tak? I pytanie się pojawia, czy NATO zadziała artykuł 5. To są kluczowe dzisiaj pytania. My musimy patrzeć zawsze strategię, patrząc w perspektywie 10-30 lat. A więc, jakie tu procesy zachodzą w europejskim środowisku bezpieczeństwa? W jakim sensie? W sensie jakimś społecznym? Czy społeczeństwa zachodnie, które są mocno coraz bardziej spolaryzowane, skłócone, wielonarodowe, które Rosja zresztą tą wojnę prowadzi pod tym kątem, tą wojnę hybrydową, żeby ostrze tej wojny uderzało właśnie w społeczeństwo, które jest fundamentem zawsze w systemie obronnym każdego państwa, szczególnie państw będących na wschodniej flance NATO, jakim jest Polska. Jeżeli to społeczeństwo będzie słabło i nie będzie wyrażało gotowości wyjścia z strefy komfortu i woli walki, to tutaj zdolności armii też na nic się zdadzą.
Panie generale, to jeszcze jedno pytanie w tej części naszej rozmowy. Niedawno dowiedzieliśmy się o tym, że dwaj amerykańscy oficerowie obserwowali te wspólne manewry wojsk rosyjskich i białoruskich. No i tak poinformowała agencja Reutera. Co mogli robić tam Amerykanie? Jak to się w ogóle składa w całość, że przedstawiciele NATO wizytują działania wojenne, działania ćwiczebne, które mają jakby też tam w celu również działania wojenne. Jak to pogodzić?
Ja sam byłem kiedyś obserwatorem jeszcze kiedy istniał Układ Warszawski. Mam bogate doświadczenie i to jest moje właśnie bogactwo. Ja mam przewagę nad dzisiaj panami będącymi w szyku. Tak? Znajomość armii rosyjskiej, rosyjskiego myślenia, rosyjskiej strategii, sztuki wojennej i tak dalej. No szkoda bardzo wielka, że ta wiedza u nas została zagubiona. To oczywiście to etap destrukcji, właśnie tej etapu 20 lat demoralizacji, że to no, myśmy tego praktycznie zagubili, te doświadczenia w tym czasie. To było działania właśnie też rosyjskiej wojny informacyjnej za tym stały. Tak, no więc... Te ćwiczenia, jeżeli się występuje w roli obserwatorów, to nie jest się obecny przecież w sztabach. Tam się odbywają najistotniejsze rzeczy. Obserwuje się pewne epizody działań podczas ćwiczeń, które mają demonstrować siłę, które mają demonstrować jedność, sprawność sprzętu, sprawność działania na polu walki. To jest demonstracyjne elementy, które mają wywołać określone wrażenie, które pokazujący tutaj demonstrują, czy zapraszający demonstrują. I w tym celu Amerykanów tam zapraszano. A z drugiej strony podkreślili Białorusini i tym samym Rosjanie, bo za tym stoją Rosjanie, tak, że ten dialog, który prowadzi Trump z Putinem, zmierzającym do pokoju, to jest właściwy kierunek, w cudzysłowie oczywiście. I tak, to jest ten właściwy kierunek i tak dalej, że Rosja wcale wojny nie chce, tak, a chce pokoju, co jest oczywiście daleko idącą, zaszytą dezinformacją strategiczną.
Panie generale, bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę, właściwie za taki obraz tego, jak wygląda świat, w którym jesteśmy i z czym powinniśmy się mierzyć i przede wszystkim, no chyba, czego się będziemy obawiać przez najbliższe tygodnie, miesiące. Generał Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Panie generale, dziękuję i życzę dobrego popołudnia. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Dobrego dnia.